Dzień dobry, witamy. Poniedziałek to dzień, w którym spotykamy się w Polskim Radiu Białystok z podlaskimi policjantami i dzielnicowymi, ale nie tylko. Dziś naszymi gośćmi są policjant z Komisariatu Policji w Wysokim Mazowieckim, dzielnicowy miejski, aspirant Dariusz Gosk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Musimy troszkę bliżej mikrofonu, panie aspirancie.
Dzień dobry.
No i jest dobrze. Z Wydziału Prewencji dziś spora grupa, bardzo ładna notabene. Pani Katarzyna Gromadzka i pani Agnieszka Kopacewicz. Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Witamy.
Z Wydziału Prewencji i także młodszy aspirant Wojciech Kosikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji jest dziś z nami telefonicznie aspirant Adam Romanowicz. Dzień dobry, panie aspirancie.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa, witam kolegów w studiu.
I koleżanki.
I koleżanki.
No właśnie. Panie aspirancie, zaczniemy od pana. Prosimy o podsumowanie ostatniego weekendu. Czy to był spokojny weekend w województwie podlaskim?
No niestety w województwie podlaskim nie był to spokojny weekend. Może zacznę od tego, że nietrzeźwych kierowców policjanci podlascy zatrzymali aż 11. Kolizji było 97, natomiast wypadków niestety aż 5, w którym zginęło aż 4 osoby. I chciałbym tutaj opowiedzieć o, być może już media rzeczywiście, temat był już jakby znany, natomiast chciałbym jednak powtórzyć tą sytuację, która zaszła w Chojanach w Stankowiętach wczoraj około godziny 1 w nocy. W rejonie tej miejscowości policjanci ruchu drogowego podjęli próbę zatrzymania Volkswagena Golfa, który z niebezpieczną prędkością poruszał się po drodze. Udali się za nim, lecz pomimo włączonych sygnałów dźwiękowych i świetlnych, kierowca nie tylko nie zatrzymał się, lecz także przyspieszył. Momentami prędkość Golfa dochodziła do 130 km na godzinę. Pościg trwał około 5 km. Na łuku drogi, gdzie kończył się asfalt i zaczynała się błotnista droga, kierowca najprawdopodobniej stracił panowanie nad kierownicą. Zjechał z drogi i z impetem uderzył w lustro wody sztucznego zbiornika, który się tam znajdował. Policjanci natychmiast podjęli akcję ratowniczą, nurkując w mętnej, zimnej wodzie w całkowitych ciemnościach. Usiłowali rozbić szybę w tonącym samochodzie. Udało im się rozbić tylną i wyciągnąć jednego z pasażerów w tym czasie, gdy jeden z policjantów próbował reanimować, drugi znowu ponownie skoczył do wody i próbował wyciągać pozostałych. Niestety cała trójka poniosła śmierć na miejscu. Okazało się, że byli to mieszkańcy gminy Kulesze Kościelne w wieku 19, 20, 25 lat. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. No i drugi wypadek, tu już krótko, w sobotę około godziny 19 na drodze serwisowej ekspresówki do Warszawy pomiędzy Żółtkami a Choroszczą. Opel Astra uderzył w filar kładki dla pieszych. No w wyniku zdarzenia samochód zapalił się i niestety 56-letni mieszkaniec gminy Tykocin poniósł śmierć na miejscu, dlatego apelujemy, tak jak zawsze, o szczególną ostrożność. Warunki pogodowe, zbliża się jesień, są coraz trudniejsze. Także prosimy o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i oczywiście niesiadanie za kółko pod wpływem alkoholu.
Panie aspirancie, jeszcze chciałbym wrócić do tego pierwszego zdarzenia, o którym pan mówił, tego bardzo tragicznego, w którym zginęły 3 młode osoby. Czy wiadomo, dlaczego oni mogli uciekać? Nie chcieli się zatrzymać na hasło policjantów.
Oczywiście przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja, tak jak powiedziałem, pod nadzorem prokuratora i myślę, że za jakiś czas będziemy coś wiedzieć na ten temat. A w tej chwili tylko tyle mogę powiedzieć.
Bardzo serdecznie panu dziękuję i życzymy spokojnego dnia. A my już teraz przechodzimy do naszych gości tutaj w studiu. Jak zwykle w poniedziałek skupimy się na pracy dzielnicowych, ale porozmawiamy też o handlu ludźmi, ponieważ 18 października, drodzy państwo, w całej Europie obchodzić będziemy właśnie taki Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. To za chwilę. Najpierw pan dzielnicowy. Panie dzielnicowy, pan jest dzielnicowym miejskim, ale teraz pytanie, czy ten teren, to jezioro, ten staw, do które doszło, tam gdzie doszło do takiego tragicznego wypadku, to jest też pana rejon, czy to jest
nie.
któregoś z kolegów, tak?
Tak.
Czy to jest, czy takie historie się w ogóle zdarzają w Wysokim Mazowieckim, czy to jest jakiś taki wypadek przy pracy? No, aż ciężko w ogóle o tym rozmawiać, bo to jest tak dramatyczna historia, że brakuje aż słów.
No jak wiadomo, nie zdarza się na szczęście to zbyt często, ale nie można takich sytuacji wykluczyć. No tak jak w ten weekend doszło do tego, no niestety Nie było to do przewidzenia, także, ale na szczęście nie dochodzi do takich sytuacji zbyt często.
Policjanci, którzy próbowali zatrzymać tych nastolatków, to byli policjanci od pana z komisariatu, tak?
Tak.
Rozmawialiście na ten temat?
Nie widziałem się z tymi policjantami po tym zdarzeniu.
Relacji? Nie słyszał pan żadnych relacji od nich?
Nie.
Panie aspirancie, wróćmy teraz może bardziej do pracy dzielnicowego. Czy Wysokie Mazowieckie to spokojne miasto? Czy spokojny teren? Czy ma pan dużo pracy? Po prostu.
Praca jest, aczkolwiek jako takich zdarzeń zbyt wiele nie ma, ale wiadomo, praca dzielnicowego nie polega tylko na załatwianiu interwencji, jak też na prowadzeniu różnych działań profilaktycznych.
Cóż to takiego na przykład?
Spotkania ze społeczeństwem. To w nawiązaniu do chociażby dzisiejszego tematu, to mogę powiedzieć, że w szkołach średnich, w klasach maturalnych są prowadzone działania profilaktyczne, w trakcie których przekazujemy informacje młodzieży, która kończy szkołę średnią i wiadomo, nie wszyscy wybierają się na studia, niektórzy szukają pracy za granicą i wtedy przekazujemy im takie informacje, uczulamy ich na pewne rzeczy, żeby po prostu byli ostrożni i nie popadli ofiarą handlu ludźmi.
O tym handlu ludźmi sobie na pewno dzisiaj dosyć dużo i szeroko porozmawiamy, natomiast jeszcze pytanie, ilu mieszkańców liczy pana rewir?
4,5 tysiąca.
To dużo, mało?
Przeważnie tak dzielnicowi u nas mają po tylu mieszkańców.
Zna pan wszystkich mieszkańców, czy to niemożliwe? Nie. ale są na pewno rejony, gdzie bywa pan częściej, albo gdzie bywa pan rzadziej, prawda?
Tak, no są takie sytuacje, gdzie z pewnymi osobami spotykamy się częściej, a z niektórymi sporadycznie.
No i z tymi, którymi się częściej spotykacie, to o czym najczęściej rozmawiacie?
Różne sytuacje są. Zależy, że tak powiem, od potrzeby tego spotkania.
Widzę, że nie chce pan zbyt wiele powiedzieć, ale ja będę jednak konsekwentny. Ale to znaczy co na przykład? Sytuacja, temat tego spotkania, tak jak pan wspomniał,
to tak jak
najczęściej pan reaguje na co?
Jak wspomniałem, jeżeli na przykład w jakiejś rodzinie doszło do jakiejś interwencji, wiadomo, później dokumentacja z takiej interwencji trafia do nas. Musimy to wyjaśnić i dążyć do tego, żeby, że tak powiem, ustabilizować tę sytuację w rodzinie i pomóc takim ludziom.
Czy dużo pan odbiera dziennie albo, no nie wiem, tygodniowo, nie wiem, czy pan zlicza takie statystyki, czy pan prowadzi, dużo interwencji pan podejmuje w ciągu na przykład dnia albo tygodnia?
Zliczać tego nie zliczam i nie jest to regułą, że to tak powiem. Nieraz jest okres taki, kiedy interwencje podejmujemy sporadycznie, a niekiedy jest to dosyć spora liczba.
Pytałem o to, ile pan ma mieszkańców. Pan powiedział, że 4,5 tysiąca. Ja rozumiem, że nikogo, nie każdego da się znać, ale może właśnie korzystając z takiego medium, jakim jest radio, możemy teraz apelować na przykład do pana mieszkańców o coś. Jeżeli pan by chciał powiedzieć coś wszystkim swoim mieszkańcom, którzy słuchają bądź nie, co to by było?
Mógłbym akurat teraz przekazać informację odnośnie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i do zachęcenia skorzystania z tego.
To dwa zdania na ten temat?
Jest takie narzędzie, za pośrednictwem internetu możemy zaznaczyć dane zagrożenie w swoim rejonie zamieszkania. Jeżeli zauważamy coś niepokojącego, możemy dokonać zaznaczenia i następnie jest to weryfikowane przez policjantów, sprawdzane i dążymy do tego, żeby wyeliminować dane zagrożenie w tym miejscu.
A więc nie tylko trzeba dzwonić do pana dzielnicowego, nie tylko trzeba dzwonić na 112, wystarczy czasami wejść na przykład na stronę internetową specjalną i co wtedy?
I na stronie internetowej, między innymi na stronach internetowych każdej komendy powiatowej jest specjalna zakładka, po której wybraniu tak mamy dostęp do właśnie do narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest tam przejrzyście rozpisane sposób jakby działania w tej aplikacji, tak, należy najważniejsze zaakceptować regulamin, a później postępować według instrukcji. Ale również chciałbym zachęcić tutaj w imieniu dzielnicowego do korzystania z aplikacji na smartfony, tak, jakim jest aplikacja Moja Komenda, gdzie po wpisaniu imienia, nazwiska, ewentualnie jeśli ktoś nawet nie zna swojego dzielnicowego, po wpisaniu swojego adresu, tak, wyświetli się informacja, kto jest dzielnicowym, łącznie z numerami telefonów do dzielnicowego, jak również adresem mailowym.
Zgadza się pan z takim przysłowiem, czy może bardziej twierdzeniem, czy powiedzeniem, że tak jak się korzysta z lekarza pierwszego kontaktu, tak się i powinno korzystać z dzielnicowych, który jest takim policjantem pierwszego kontaktu.
Oczywiście, bardzo słuszna uwaga, tak? Jak lekarz leczy ciało, tak? Tak często dzielnicowy może uleczyć duszę.
No to no, faktycznie, no, trzymamy mocno kciuki. W związku z tym, gdyby tak dzielnicowy każdą duszą miał się opiekować i leczyć, no, mielibyście panowie jeszcze więcej pracy i państwo generalnie więcej pracy, no a tak to... Całe szczęście nie każda dusza potrzebuje interwencji policyjnej. No ale zostawiamy te kwestie dusz i policji. Natomiast tutaj stawiamy kropkę, chwila przerwy i po przerwie porozmawiamy sobie właśnie o Europejskim Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi. Teraz, proszę państwa, porozmawiamy w Polskim Radiu Białystok o handlu ludźmi, ponieważ właśnie 18 października w całej Europie obchodzić będziemy taki Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Razem z nami dziś w studiu policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Katarzyna Gromadzka, Agnieszka Kopacewicz i młodszy aspirant Wojciech Kosikowski. I z państwem właśnie chciałbym teraz przede wszystkim a propos tego handlu ludźmi. Musimy od tego wyjść, bo od czegoś musimy zacząć. Czy to jest duży problem w skali naszego regionu? Handel ludźmi.
Drodzy państwo, no nie możemy danych statystycznych tutaj państwu przedstawić z racji tego, że są to dane operacyjne. Bardzo dużo spraw prawdopodobnie jest w trakcie, jakby no tutaj ujawnienie wszelkich danych no nie pozwala nam jakby miejsce na to. Niemniej jednak proceder jest rozpoznawalny na terenie naszego województwa podlaskiego. My wychodzimy jako tu przedstawiciele Zespołu Profilaktyki Społecznej, że nie liczby powinny świadczyć o tym, żeby o czymś rozmawiać w sensie takim przestrzegać, tak, przed pewnymi następstwami, które mogą spotkać każdego z nas.
Mówiąc handel ludźmi, co mamy na myśli? Proszę powiedzieć.
No, handel ludźmi to nie tylko zmuszanie do procederu związana z jakby przemysłem tutaj erotycznym, z prostytucją, powiem wprost. Są różne formy handlu ludźmi. Handel ludźmi dotyczy transportowania, przetrzymywania, tak, przechowywania tutaj różnych jakby osób, ale to jest na granicach wykorzystania jakby przemocy, pewnej zależności, czyli zmuszania do pewnych rzeczy, które no, godzą w godność człowieka, w podstawowe jego wartości.
Kiedy możemy mówić o handlu ludźmi? W jakich sytuacjach?
No myślę, że w wszelkich sytuacjach, kiedy ktoś nie wyraża jakby zgody i pewne rzeczy dzieją się wbrew jego woli. I nie jest to tylko związane z prostytucją, ale też organizowanie nielegalnej aborcji, tak, wykorzystywanie organów, czy też zmuszanie do żebractwa, do wyłudzenia kredytów, czy też nielegalne małżeństwa. Czyli wszystko coś, na co, do czego ktoś jest po prostu zmuszany.
Co wtedy? Co dalej? Jeżeli wiemy, że takie zdarzenie miało miejsce gdzieś na przykład w naszej najbliższej okolicy albo w naszej rodzinie. Ja też słyszałem na przykład o wykorzystywaniu ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy. Tam też bardzo często ludzie trafiają do jakichś obozów pracy. To już są historie, które gdzieś tam słyszeliśmy, przekazy medialne. Gdzie się zgłaszać? Co robić?
Ale warto tutaj zaznaczyć, że ten proceder dotyczy nie tylko osób dorosłych, jak również młodzież i dotyczy też dzieci. Otóż dzieci i młodzież ze względu na swoją wrażliwość, ufność, mały bagaż doświadczeń życiowych są szczególnie narażone na wykorzystywanie w prostytucji, przymuszane do żebractwa bądź też do pracy przymusowej czy też drobnych przestępstw. Dlatego też najlepszą metodą zapobiegania handlowi ludźmi jest prewencja, czyli wczesna edukacja.
Wczesna edukacja, czyli rozmawianie z młodzieżą, jak rozumiem, w szkołach. Czy młodzież w ogóle rozumie powagę sytuacji? Kiedy się państwo z nimi spotykacie? Pan dzielnicowy też mówi, że właśnie też się spotyka z młodzieżą szkolną. Czy młodzież w ogóle postrzega to jako jakieś zagrożenie? Czy jest w tym jakiś problem? Czy oni po prostu przyjdą, posłuchają i gdzieś to uleci?
Znaczy tak, przede wszystkim takie spotkania na początku bazujemy na tym, żeby młodzież jakby z nami troszkę rozszyfrowała hasło handel ludźmi, bo tak jak tutaj zaczęliśmy wyjściowo od tego, co to jest ten handel ludźmi, więc jakby to jest wspólne definiowanie problemu, który dotyczy wielu sfer. Myślę, że temat bardzo atrakcyjny, to akurat spotykamy się w październiku jakby w związku z obchodami Europejskiego Dnia Przeciwko Handlu Ludźmi. U nas duży taki akcent na spotkanie, na akcje profilaktyczne trwa cały rok, w związku z tym też mamy tu inicjatywę, o której mam nadzieję będziemy mieli możliwość powiedzieć o konkursie, które ogłaszamy, ale też szczególnie przed wakacjami. Młodzież jak najbardziej, w związku z tym, że planuje różnego rodzaju wyjazdy, chce się przed nimi po prostu zabezpieczyć i chętnie uczestniczy w warsztatach, dyskusjach, jakby też daje swój głos, dzieli się już doświadczeniem, które ma i to jest cenne.
No dobrze, wyjeżdżamy za granicę w poszukiwaniu pracy. Co zrobić, żeby nie stać się ofiarą handlu ludźmi?
Przede wszystkim jakby tutaj zabezpieczyć się przed taką bezpieczną podróżą, czyli przeczytać wszystkie dokumenty, gdzie jedziemy, do kogo jedziemy, wszystkie adresy też pozostawić osobom bliskim, które zostają w Polsce, tak? Kwestia też posługiwania się, czy też dowodem, czy paszportem. Wszystkie dokumenty powinny być przy nas. Nikomu nie dajemy tych dokumentów, nie pozwalamy na kserowanie tych dokumentów. Ustalamy częstotliwość kontaktu z bliskimi. Nawet możemy ustalić pewnego rodzaju hasło, które będzie w sytuacji niebezpieczeństwa naprowadzało naszych bliskich, że możemy w takiej sytuacji się znajdować, tak? Kwestia też jakby racjonalnego oszacowania swoich możliwości językowych, bo często słyszymy, że nie jest to warunkiem, żeby wyjechać, żeby podjąć pracę. Jakby te umiejętności językowe są bardzo ważne, szczególnie w sytuacji, kiedy nam coś zagraża, tak? Więc jakby szacujmy to miarodajnie do swoich możliwości i znajomość języka.
Ale to także również dokładne sprawdzenie pośredników, tak? Skorzystanie z opinii znajomych, którzy wcześniej korzystali z tych pośredników pracy na przykład, tak? Tudzież z opinii nawet krążących gdzieś tam w internecie, tak? No i nawiązując tutaj do pana wcześniejszego jakby zapytania, co robić, tak? Pierwsza rzecz, powiadamiać, informować policję, tak? Czy to na miejscu tutaj w Polsce, jeśli już ktoś miał taką sytuację, tak? Się spotkał z nią, czy też będąc poza granicami tamtej jednostki policji korzystać z ambasad naszych, tak? Korzystać z urzędów konsularnych. W każdym razie najważniejsza jest informacja. Nie mając informacji, tak? My jako policja często nie możemy nic zrobić, tak? No bo nie mamy takiej wiedzy o danym procederze. Nasze jakieś działania operacyjne trwają zawsze, tak? Pewne rzeczy są namierzane, natomiast no, nie jesteśmy w stanie jakby o wszystkich nowych firmach takich pośredniczących, które nieuczciwie się zachowują wobec ludzi, o wszystkim nie możemy wiedzieć.
A jak przekonać tych, którzy na przykład stali się ofiarami handlu ludźmi, ale udało im się jakoś na przykład wrócić do domu bezpiecznie i cało? Jak ich przekonać do tego, żeby zgłosili to na policję? Bo nie każdy chce, ja rozumiem. Ludzie się wstydzą, nie chcą o niektórych rzeczach mówić. Wracają z zagranicy i na pytanie, jak było, powiedzą, że dobrze.
No bardzo trudne jest jakby... Trudne jest to zagadnienie, tak? My też w jakiś tam sposób nie możemy zmusić tych ludzi, jeśli sami uważają, że nic się nie stało i im to jakoś tam niespecjalnie przeszkadza, no to też w jakiś tam sposób my nie zadziałamy, tak? My możemy jedynie zachęcać, tak, do zgłaszania tego typu rzeczy, choćby po to, żeby kogoś innego nie spotkało to, co spotkało nas, tak? Gwarantujemy oczywiście anonimowość i tego typu rzeczy do pewnego momentu, tak? Czy tam na pewnym etapie. Takie sprawy, tak jak koleżanka wcześniej mówiła, są to dane wrażliwe, więc one nie są ogólnie publikowane, nie są ogólnie dostępne, tak? Są tylko i wyłącznie w gestii funkcjonariuszy policji.
Ale tak jak rozmawialiśmy w przerwie między naszymi spotkaniami tutaj dzisiaj na antenie, jeżeli chociaż jeden przypadek miał miejsce, to znaczy, że problem jest. I warto o nim rozmawiać. I warto tę sprawę nagłaśniać. Wspominała pani o konkursie.
Tak, co rok różnego rodzaju inicjatywy z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji i nie tylko, też z jednostek terenowych pojawiają się w związku z obchadami. No i w tym roku też przygotowaliśmy konkurs profilaktyczny pod hasłem Nie da się zniewolić, nie wszystko ma swoją cenę, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. A jakby konkurs służy temu, żeby propagować jakby i tu rozpowszechniać, ostrzegać, podnosić świadomość młodzieży w zakresie tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Konkurs polega na przygotowaniu plakatu. Konkurs dla młodzieży z całego województwa. Wyłonimy 12 laureatów na bazie prac, których stworzony zostanie kalendarz profilaktyczny na rok 2018.
A szczegóły?
Szczegóły na stronie www.podlaska.policja. To na pewno będzie przygotowana tam zakładka. Po wejściu w zakładkę można zapoznać się szczegółowo z regulaminem i z formularzem zgłoszeniowym. Poza tym każda jednostka terenowa też taką wiedzą dysponuje, więc nie tylko mówię do młodzieży z Białegostoku, ale z całego województwa.
W takim razie raz jeszcze na sam koniec, żebyśmy szybko i wyraźnie powiedzieli. Jeżeli mamy podejrzenie co do tego, że ktoś z naszych bliskich mógł wyjechać za granicę i tam mógł paść ofiarą na przykład handlu ludźmi, bo nie mamy z nimi kontaktu, tak? Bo od jakiegoś czasu się nie odzywa. Albo na przykład ustaliliśmy jakieś hasło i to hasło zostało użyte w rozmowie telefonicznej. Co robić? Do kogo się zgłaszać?
No, najbliższa jednostka policji, tak?
Mhm. Bo to myślałem, że może jakaś specjalna, że może na przykład trzeba do komendy wojewódzkiej przyjechać, do państwa od razu. Czy...
Nie, w każdej jednostce policji takie zgłoszenie zostanie przyjęte i z odpowiednią powagą potraktowane.
Czyli po prostu 112-997 albo po prostu zajeżdżamy do najbliższej jednostki policji.
Może raczej bezpośredni kontakt, dlatego że numery 112-997 wykorzystujmy w razie zagrożenia życia lub konieczności interwencji. Tak? Natomiast tego typu zgłoszenie telefonicznie nie jesteśmy w stanie tego załatwić. Tak? To trzeba się zgłosić osobiście do jednostki policji.
Temat, proszę państwa, jest tak, jak już wspomnieliśmy, jeżeli chociaż jeden taki przypadek miał miejsce, to znaczy, że trzeba o tym rozmawiać, bo jest to ogromne zagrożenie, które potem może skutkować utratą zdrowia bądź życia, jeżeli dobrze rozumiem.
Tak jest.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że nie było tak strasznie.
Było bardzo przyjemnie.
No to całe szczęście. Pan aspirant też już uśmiechnięty. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziś naszymi gośćmi byli. Zaczniemy od pań z Wydziału Prewencji Katarzyna Gromadzka i Agnieszka Kopacewicz, a także młodszy aspirant Wojciech Kosikowski. Dziękuję bardzo. Komenda Wojewódzka Policji.
Dziękujemy.
Policjant z Komisariatu Policji Wysokie Mazowieckie, dzielnicowy miejski aspirant Dariusz Kosk. Dziękuję.
Dziękuję.
A z zespołu prasowego dzisiaj łączył się z nami telefonicznie aspirant Adam Romanowicz. Spokojnego dnia.